Technologie cyfrowe.
Program badawczy Horyzont Europa.
Polskie innowacje.
Innowacyjni przedsiębiorcy oraz naukowcy.
Europejski Horyzont Możliwości.
Czyli Cyfrowy Horyzont. Podcast o technologii i innowacjach.
Dołącz do nas i posłuchaj, jak polscy innowatorzy zmieniają swoje firmy oraz krajobraz innowacji w Polsce.
I jak wykorzystują do tego fundusze europejskie z programu badawczego Horyzont Europa. Zapraszają Olej Natowicz
oraz Mirek Graba,
eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w NCBR. Witamy w naszym odcinku podcastu Cyfrowy Horyzont. Dzisiaj nietypowo, bo cyfrowe i rolnictwo. Troszkę tak, może pierwsze skojarzenia nie są oczywiste, a jednak. Dzisiaj z nami dwójka gości. Joanna Mączyńska-Sęczek, prezes zarządu i dyrektor operacyjny w SAT Agro.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Asiu.
Oraz Łukasz Kopiński, CEO Ribes Technologies. Czyli z jednej strony skala mikro, z drugiej strony skala makro, ale o tym, czym dokładnie zajmują się nasi goście i o swoich firmach, to już oddam im głos i zostawiam pole do popisu. Łukaszu, powiedz, czym się zajmujesz, dlaczego rolnictwo, jak to się w ogóle z tą cyfryzacją łączy i dlaczego? Oddaję Ci głos.
Dziękuję, cześć Olu, cześć Mirku, witajcie, dziękuję za Wasze zaproszenie. Bardzo chętnie podzielę się informacjami, wiedzą, jaką posiadam i zaczynając od początku, zajmuję się w głównej mierze, dotychczas tak było, jednak pracą na uczelni, tutaj uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, jako pracownik badawczo-dydaktyczny oraz również w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od w sumie niespełna roku również prowadzę wraz z wspólnikiem Mironem Marczukiem spółkę Ribes Technologies i jest to nasz startup. Startup, który jest skoncentrowany na rozwijaniu technologii służącej rolnictwu, szczególnie branży sadowniczej. Poświęcamy naszą uwagę. Tak na marginesie uważam, że właśnie sadownictwo jest tym obszarem, które w Polsce, ale i obserwując to na świecie, jest mniej rozwinięte w kwestiach nowych technologii w odróżnieniu do rolnictwa tradycyjnego, wielkoobszarowego. Stąd też nasz ten pomysł, ale on ten pomysł wynika też dokładnie z tego, że mam gospodarstwo, jestem współwłaścicielem gospodarstwa rodzinnego, sadowniczego i uprawiamy porzeczkę czarną. I ta spółka, ten startup jest odpowiedzią na problemy, z którymi borykamy się właśnie w prowadzeniu uprawy porzeczki. Technologia, którą staramy się rozwinąć, jest to technologia, która ma być, będzie uniwersalną zarówno do stosowania w krzewach owocowych, typu właśnie porzeczka, jak również w sadach, czyli wśród koron drzew. Ribes Technologies zajmuje się detekcją szkodników i stosowaniem punktowo oprysków, środków ochrony roślin, po to, by eliminować właśnie znacznie ilość cieczy roboczej, która jest każdego roku, każdego sezonu wegetacyjnego stosowana na plantacjach w uprawach. Dopowiem jeszcze odnośnie swojego opisu, przepraszam osoby, jeśli mogę taką wrzutkę tutaj zrobić, to jestem również w grupie roboczej do spraw sztucznej inteligencji, tak zwana grupa GRAI, która to grupa, podgrupa do spraw rolnictwa, funkcjonuje przy Kancelarii Rady Ministrów i w ramach tej grupy również pomagamy naszym rządzącym tworzyć tak przepisy, tak sugerować ich rozwój, kierunek zmian, by za niedługi czas ta sztuczna inteligencja była w rolnictwie również uregulowana prawnie w odpowiedni sposób, taki by służyła jak najlepiej samym właśnie zainteresowanym odbiorcom docelowym, czyli rolnikom.
Łukaszu, dziękuję za wprowadzenie. To jest takie dosyć nietypowe połączenie, ta sztuczna inteligencja, tak, bo o tym mówisz, i rolnictwo. Czy możesz powiedzieć nam trochę więcej, jak to się stało, że połączyłeś właśnie tę technologię z rolnictwem, bo jest to nieoczywiste połączenie i wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, dlaczego właśnie takie połączenie, a nie inne. Jeżeli mógłbyś na ten temat coś nam powiedzieć.
Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie właśnie oparte na sztucznej inteligencji, na uczeniu maszynowym, które będzie rozwiązaniem de facto niosącym wiele korzyści dla sadowników, dla natury. I tylko dlatego się tak udało to połączyć z uwagi na to, że w tej chwili technologia jest na tyle już rozwinięta, mamy szereg narzędzi, które pomogą nam ten cel nasz realizować. Dotychczas jeszcze nawet rok czy dwa lata temu było to niemożliwe albo zdecydowanie dużo trudniejsze. W tej chwili jest to szansa, by technologię, która de facto jest stosowana w wielu różnych obszarach, dziedzinach, gospodarki, branżach, zastosować właśnie w rolnictwie. I tutaj bardzo dużo, muszę to zaznaczyć, jest taka, ma znaczenie ta interdyscyplinarność. Interdyscyplinarność, która jest de facto też wymagana w wielu projektach europejskich i która jest kluczem, ja tak uważam, do tego, żeby innowacje wprowadzać, żeby je kreować, żeby je w praktyce stosować. Także staramy się patrzeć na przekrojowo przez wiele różnych branż, nie tylko sadowniczą, nie tylko rolniczą, nie tylko zawężać się do swojego obszaru działania, ale patrzeć właśnie horyzontalnie, bardzo szeroko na to, co się dzieje w medycynie, co się dzieje w branży automotive, co się dzieje w różnych innych branżach i stamtąd czerpać te rozwiązania, które tam już się sprawdziły i przenosić je w jakiś autorski często sposób do swojej firmy, na swoje pole dosłownie. Do sadów.
Łukaszu, nawiązałeś tutaj do takiego horyzontalnego podejścia, do spojrzenia szeroko na różne dziedziny, na różne obszary i podejrzewam, że jako CEO firmy musisz też dosyć szeroko patrzeć, szukając form finansowania dla rozwoju firmy, na rozwój firmy, na rozwijanie innowacji, którą proponujesz. Powiedz troszeczkę właśnie o tym, o tej ścieżce finansowania. Jak postrzegasz też różne programy? No, z wiadomych względów mówię szczególnie o Horyzoncie Europa, bo tym się zajmujemy jako Krajowy Punkt Kontaktowy. Stąd jak zerkasz na takie programy, jak patrzysz na takie formy różne finansowania, żeby wykorzystać je w rozwijaniu swojej strategii swojej firmy?
Na programy, różne źródła finansowania patrzę z wielką nadzieją i nie ukrywam, że jest to generalnie wpisane w model biznesowe firmy, żeby korzystać z tych źródeł finansowania. Program horyzontalny, Horyzont Europa, program ramowy jest tutaj szczególnie na naszym celowniku, z uwagi na to, że są to środki, które pozwalają jednocześnie firmie rozwinąć się w skali europejskiej, wychodząc poza granice kraju i to jest zupełnie też w pewien sposób wpisane w naszą kulturę organizacji, która polega na tym, że jesteśmy otwarci na właśnie europejskie rozwiązania, na kontakty międzynarodowe, na budowanie współpracy. W związku z tym też naturalnym jest to, by po te finansowanie sięgać. Do tej pory udało nam się zrealizować udział w konkursie 8Food Jump Starter oraz 8Food Test Farms. W obydwu tych programach bardzo z dużym sukcesem, że tak powiem, i z dużą korzyścią dla nas przeszliśmy. Ten program dostarczył nam, te programy dostarczyły nam i zarówno środków finansowych na rozwój, bardzo dużą sieć kontaktów, jak również właśnie taką rozpoznawalność już na w sumie początkowej naszej drodze jako spółki, jako startupu, rozpoznawalność za granicą. Taką też korzyścią, o której warto myślę wspomnieć w tym kontekście jest to, że wiele firm nawet samodzielnie odzywa się do nas, firm czy organizacji, czy instytucji naukowych, bo mam tutaj na myśli akurat Uniwersytet w Wageningen, więc tutaj współpraca na przykład na poziomie naukowym, ale też takim właśnie w akceleratorze tego uniwersytetu byłaby dla nas również jest cennym elementem, który pomoże nam rozwijać nasze pomysły.
Tutaj chciałbym zadać pytanie do tego, bo wspomniałeś, że EIT Food dał ci rozpoznawalność, tak udział w programach EIT Food dał ci rozpoznawalność tą międzynarodową. I oprócz tego networku, powiedzmy sobie tej sieci kontaktów stricte związanych z powiedzmy akademicką częścią, ale też tymi startupami innymi, które brały udział w tych programach, czy widzisz jakąś korzyść taką wychodzącą poza tę sieć? Czy spotkałeś tam klientów potencjalnych twojej firmy? Czy myślisz, że to jest też jakiś taki dodana wartość udziału w tej części Horyzont Europa?
Tak, jak najbardziej. To jest trafne spostrzeżenie, bo tak rzeczywiście jest. Nasi klienci, może nie dosłownie sadownicy, bo tutaj oni najczęściej są rozproszeni i niekoniecznie pewnie oczekuję, żeby nawiązywali kontakt, ale na przykład firmy, które produkują środki ochrony roślin, które produkują urządzenia do właśnie aplikacji tych środków, czyli tak zwane opryskiwacze, takie sygnały od tych firm mieliśmy, zaproszenia na to, by pochwalić się swoim pomysłem, by skorzystać z akceleracji w którejś z tych firm. Są to często duże koncerny międzynarodowe. Takie maile otrzymujemy i takie zachęty do potencjalnej współpracy przypływają do nas.
Świetnie, czyli to jest nie tylko rozwój firmy samej w sobie, tak, czyli spostrzeżenie tak z punktu widzenia zarządzania, ale też również jeżeli chodzi o wejście w rynek czy zdobycie klientów rynkowych, więc warto na to zwrócić uwagę. Ja bym chciał się odnieść do tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli o tych środkach finansowych, jak one są ważne dla ciebie, a z takiego punktu widzenia przedsiębiorcy, jak oceniasz, czy było trudno pozyskać te, czy skorzystać tak z programu VAT Food? Jak ogólnie postrzegasz trudność pozyskiwania środków europejskich, takich jak Horyzont Europa przykładowo?
Ja myślę, że nigdy nie było łatwiej i nigdy nie był lepszy czas na to, by właśnie za te środki się zabrać, kolokwialnie mówiąc. Musimy pamiętać, że jednak w Europie prym wiedzie Hiszpania i Włosi, jeśli chodzi o ilość pozyskiwanych środków właśnie z programu Horyzont. I jeśli my chcemy być konkurencyjni i budować przewagę konkurencyjną, poszukując klientów w skali całej Europy, musimy korzystać z tego dobrodziejstwa, z tych pieniędzy, bo robi to zachód Europy, a Polska jest niestety jeszcze dalej w kolejce po te środki. Może to wynika też z tego, że mamy też jeszcze sporo środków krajowych, ale w porównaniu z krajowymi te europejskie w naszym doświadczeniu są paradoksalnie łatwiejsze, w pewien sposób można tak powiedzieć, do zdobycia niż te krajowe. O krajowe środki bije się bardzo wiele podmiotów, o europejskie również, ale tam jest ta selekcja jakoś taka bardziej przejrzysta, taka bardziej skupiona na tej wartości, którą ten projekt sobie zawiera. I jeśli jeszcze porównujemy, to te europejskie środki wydają się być łatwiejsze, przynajmniej w naszym doświadczeniu, do rozliczenia. I to jest taki też cenny element. Mówiąc o tym, że ten czas jest teraz taki dobry do tego, żeby aplikować, to mam też na myśli szereg takich zachęt i narzędzi do tego, które nam przedsiębiorcom pomagają w tej chwili, czyli między innymi na przykład finansowanie. Możemy ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, napisanie wniosku do programu Horyzont. Więc de facto, jeśli jest jakiś pomysł w przedsiębiorstwie, możemy go zweryfikować, aplikując do któregoś z konkursów Horyzontu i w ten sposób uzyskać bardzo cenny feedback, za który de facto niewiele zapłacimy, bo na tą refundację możemy liczyć i nawet jeśli się nie powiedzie w samym konkursie, nie uzyskamy tego grantu, to jednak to cenne doświadczenie i możliwość poprawienia błędów i złożenie ponownie, to czyni to ten konkurs bardzo, uważam, dobry dla nas, przedsiębiorców.
No właśnie, tych możliwości jest bardzo dużo. Też idealnie wpisujecie się w kierunki właśnie zdrowej żywności, ograniczenia pestycydów, takiego punktowego potraktowania tych roślin. Te różne narzędzia, to różne wsparcie. No właśnie, co dalej? Czy myślicie już o jakichś kolejnych startach w konkursach Horyzontu Europa, czy już widzicie jakąś ścieżkę rozwoju dalszego firmy z pieniędzy, które da się pozyskać z Horyzontu?
Tak, patrzymy bardzo perspektywicznie, wyprzedzając dużo naprzód rzeczywistość, bo chcemy jak najbardziej zazębiać te projekty i te źródła finansowania ze sobą. Pomysłów nam nie brakuje. Walidujemy je właśnie między innymi w różnych konkursach typu Jumpstarter, ale również mamy na uwadze program, akcelerator, AIDS Accelerator. I to jest w tej chwili na horyzoncie naszym, horyzoncie europejskim, program, do którego chcielibyśmy aplikować i który, mam nadzieję, z powodzeniem uda się zdobyć i ukończyć, i cenne informacje i cenny rozwój tam w ten sposób pozyskać.
A co w przyszłości? Czy patrząc z punktu widzenia strategii biznesowej, czy to jest duży element tego planowania strategicznego twojej firmy? Wykorzystywanie środków programów ramowych takich jak Horyzont Europa? Czy jest to coś, co idzie z boku gdzieś i jeżeli jest okazja, to wykorzystujesz jako przedsiębiorca?
Ja raczej staram się stale trzymać rękę na pulsie, tak powiem, i obserwuję, co tam się dzieje, jakie są konkursy. Nie ukrywam, że Krajowy Punkt Kontaktowy tutaj jest ogromną pomocą. Osoby, które tam bardzo kompetentne, służą wsparciem. I staramy się wpisywać w poszczególne konkursy, które są, jeżeli jesteśmy tylko gotowi na to, żeby wystartować, to będziemy próbowali startować. To nie jest tak, że akurat celujemy w coś konkretnie i czekamy, aż taki pod nas będzie konkurs napisany. Nie, to raczej w drugą stronę. Są konkursy i my, mając jakąś ideę, jakiś pomysł, próbujemy go zwalidować i tak go sformułować w tym wniosku, żeby de facto wpasowywał się w ten projekt.
Tak, zwróciłeś uwagę na coś bardzo ważnego, bo często firmy mówią, okej, ja mam taki pomysł, chcę mieć pieniądze na rozwijanie tego konkretnego pomysłu, a ty tu właśnie pokazałeś to właściwe podejście, żeby troszkę ugryźć ten horyzont i znaleźć elemencik dla siebie, tak, żeby uszczknąć coś z tego wspólnego tortu. Więc to rzeczywiście, to zawsze radzimy firmom.
Ja jeszcze zaznaczę, że krajowe finansowanie w tej perspektywie obecnej jest ostatnią taką perspektywą i w związku z tym roku 2027 plus minus pewnie się trochę to przedłuży, ale musimy mieć na uwadze jednak dalszą perspektywę i ten horyzont Europa, który nieprzerwanie jest w każdej perspektywie organizowany, ale kiedy zabraknie tych środków krajowych z tych konkursów, którymi dysponentami są różne agencje krajowe, to musimy jednak wyjść jako przedsiębiorcy do tych konkursów europejskich. I jeśli teraz tego nie spróbujemy, nie zaczniemy, nie nauczymy się tego robić, to zdecydowanie będzie nam trudno w tamtej perspektywie kolejnej europejskiej po 27 roku.
I to jest świetnie, że to zauważyłeś, bo teraz jest dobry czas na to, żeby się przygotować, tak? I to jest bardzo dobre strategiczne podejście do tego planowania długoterminowego. Jak korzystać i jak przygotować się na to, co przyniesie przyszłość. Łukasz, ja bym chciał tak podsumować to, co powiedziałeś troszeczkę. Jak skorzystałeś z tego, co oferuje Horyzont Europa, czyli zacząłeś z EIT, czyli wsparcie dla startupu. To pomogło ci odkryć tę ścieżkę, która jest dalej, czyli EIC Accelerator, tak? Kto wie po tym EIC Accelerator, miejmy nadzieję, że z powodzeniem przejdziesz przez tą ścieżkę. No, świat stoi otworem, myślę, dla twojej firmy, czego ci serdecznie życzymy i dziękujemy za dzisiejszą rozmowę z nami.
Dziękuję pięknie.
To taka skala mikro i makro, bo Asiu, ty przyglądasz się z daleka.
Z kosmosu.
No właśnie, opowiedz o firmie, opowiedz czym się zajmujecie.
Jasne, z przyjemnością. Firma Satagro, nie bez powodu, satelity SAT. Agro, rolnictwo. Jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się jednym i drugim. Za pomocą tego, co widzą satelity, możemy wspierać rolników w bardzo różnych aspektach. Jednym takim dość korowym jakby zastosowaniem danych satelitarnych to monitoring, znaczy jest monitoring. Monitoring satelitarny, który rolnikom umożliwia to, co robią tak klasycznie, chodząc na pole, oglądają roślinki, tak? Jest to ogromnie ważne w takiej codziennej pracy rolnika. Dzięki temu wie, że nie wiem, gdzieś na polu coś się dzieje, wie w którym momencie zacząć jakiś zabieg. Ogólnie jest to bardzo cenna informacja, taka zwana lustracja plantacji. Natomiast my, a właściwie satelity, mogą tą lustrację bardzo ułatwić, bo widzą bardziej globalnie, widzą, co jest też bardzo ciekawe, więcej niż ludzkie oko, bo są w stanie też rejestrować bliską podczerwień. Satelity to takie narzędzie, które naprawdę świetnie się przydaje w rolnictwie, właśnie w tym wspomnianym monitoringu. Dodatkowo na podstawie tego monitoringu, gdy zobaczymy, jak się różnicuje uprawa w przestrzeni, ale również w czasie, bo te dane są regularnie pozyskiwane, ale ta przestrzeń, tak? Bo teraz chciałam do tego drugiego obszaru przejść. Jak zobaczymy, jak się dana uprawa w przestrzeni różnicuje, jak się zachowuje, to na tej podstawie możemy mądrzej wykonywać te zabiegi, o których też tam gdzieś wspomniałam. Głównie dane satelitarne znajdują świetne zastosowanie w zabiegach nawożenia azotowego, ale nie tylko, może potem będzie też przestrzeń, żeby o tym opowiadała. Natomiast przy tych zabiegach właśnie nawożenia azotowego, gdy widzimy, które części łanu są bardziej rozwinięte, mniej, bardziej zielone, mniej zielone, jest to powiązane właśnie w pewnym stopniu z zapotrzebowaniem na azot, dzięki czemu wiemy, gdzie roślina potrzebuje go więcej, gdzie mniej. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tam były różne zawirozowania, jeżeli chodzi o ceny nawozów, też no tak, wszyscy mamy coraz większą świadomość tego, że ogólnie agrochemikalia nie są pożądane, szczególnie w zbyt dużej ilości, ale właśnie przy różnicowaniu ich dzięki danym satelitarnym, nie tylko, ale również, możemy po pierwsze oszczędzać, po drugie, i tutaj tak mówimy o aspekcie finansowym, ale również środowiskowym, mniej nawozów, dopasowanie ich do rzeczywistych wymagań rośliny, a nie nasypiemy na całe pole tak samo, bo tak powinno być, bo tak dziadek robił i tak zawsze było dobrze. Przez to, że dopasujemy, to ograniczamy straty tych nawozów, tak? Czyli wpływamy też pozytywnie na to, na środowisko. Ograniczamy to, co negatywnego ze sobą różnego rodzaju agrochemikalia niosą.
Bardzo ciekawie mówisz o zastosowaniu technologii i dlaczego ona jest potrzebna, dlaczego obserwowanie pól i upraw poprzez satelity jest potrzebne rolnikom. Ale powiedz mi, dlaczego wy zajmujecie się tą, dlaczego wasza firma jest tak bardzo zainteresowana tą technologią i w jaki sposób ją rozwijacie?
Więc tutaj źródła należałoby szukać, myślę, że w założycielu Satagro. Przemku, który rzeczywiście od zawsze zajmuje się również na ścieżce naukowej obserwacjami satelitarnymi. I wiele lat zajmował się tym tematem poza granicami Polski. W którymś momencie stwierdził, że wraca i chce na swoim podwórku znaleźć zastosowanie dla wiedzy, którą zdobył. No Polska, kraj rolniczy, tak? Co więcej, satelity to świetne narzędzie do właśnie bezinwazyjnego badania roślinności różnorakiej, a rolnictwo, rośliny, rolnictwo, które stoi przed wieloma teraz wyzwaniami i w których wiemy, że satelity rzeczywiście mogą pomóc. Oczywiście nie chcę mówić, że we wszystkich i rozwiążą wszystkie bolączki, tak? Natomiast naprawdę z wiele aspektów, w których satelity mogą rolnikom pomóc, rolnikom, ale i też szerzej idąc, tak? Czy dalej idąc, ograniczać właśnie wpływ negatywny rolnictwa, zwiększyć jego wydajność, negatywny wpływ rolnictwa na środowisko naturalne i jednocześnie zwiększać wydajność i efektywność zarządzania polami uprawnymi, uprawami całymi.
Czy myślicie o właśnie takich programach typu Horyzont Europa, typu EIT, jako jakimś takim źródle, które pozwoli wam iść dalej w tym, co robicie?
Jak najbardziej i różne źródła finansowania towarzyszą nam od samego początku. Wspomniany już Przemek na rozpoczęcie przygody z Satagro pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wtedy to jako działalność jednoosobowa jeszcze była, potem przekształcone zostało Satagro w spółkę. I tak naprawdę nie wiem, czy był chociaż rok, gdzie nie realizowaliśmy jakiegoś projektu, gdzie nie korzystaliśmy w mniejszym lub większym stopniu z jakichś rodzajów wsparcia. W zeszłym roku, pod koniec 2022, zakończyliśmy jeden bardzo fajny projekt finansowany częściowo ze środków krajowych, częściowo ze środków europejskich w ramach działania Współpraca, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ten projekt się zakończył, natomiast jeszcze w czasie trwania tamtego projektu udało nam się pozyskać dofinansowanie w bardzo zacnym gronie w ramach Horyzontu 2020. Ten projekt jeszcze trwa, będzie trwał do końca tego roku. Jest naprawdę niesamowitym doświadczeniem, bierze w nim udział 14 konsorcjantów z 7 krajów. No naprawdę grono jest zacne, ale myślę, że może po tym jeszcze będziemy mieli więcej przestrzeni, żeby o tym poopowiadać. W każdym razie jeszcze idąc dalej, jeśli chodzi do finansowania, też od początku tego roku kolejny projekt w ramach wspomnianej już współpracy udało nam się zacząć realizować. To co prawda jest bardziej lokalne, tak? Bo tutaj mówimy o konsorcjantach tylko z Polski. Natomiast dla nas jako firmy jest to też niesamowite doświadczenie, bo tam pracujemy z rolnikami. Z rolnikami, którzy są odbiorcami naszych, tak? Tego, co my sobie, ja się zawsze śmieję, że my za biurkiem siedząc, może nam się wydawać, że coś jest fantastyczne, że przecież jest takie intuicyjne, takie pomocne i w ogóle ach i och, tak? A potem, nie mówię, że zawsze, raczej będę tutaj bronić, że czasem nam się udaje, tak? Trafić.
Wstrzelić potrzeby.
Tak, tak. Natomiast no oczywiście, tak, no teoria z praktyką, fajnie jest to konfrontować po prostu, tak? Bo dzięki temu to, co my sobie wymyślamy, co nam się wydaje, że jest fajne, możemy rzeczywiście zweryfikować, czy takie jest. Dlatego te krajowe projekty, chociaż dużo mniejsze, nie chciałabym powiedzieć, że mniej ekscytujące, ale no jednak skala jest zupełnie inna, też są bardzo ważne dla nas.
Okej, okay, a tutaj ja bym chciał zapytać bardziej o to konsorcjum i to, jakie dodatkowe, takie dodane powiedzmy sobie wartości to praca w tym konsorcjum, na przykładzie Horyzontu 2020, jaka jest ta wartość dodana? Czy oprócz tych działań projektowych, czy pozyskujecie komercyjne jakieś wartości z tego działania? Czy współpraca komercyjna jest wynikiem tego działania w tym konsorcjum? Czy poznani partnerzy w tym konsorcjum w jakiś sposób z wami się kontaktują w dalszej waszej współpracy?
Projekt, jak powiedziałam, jeszcze trwa, tak? Więc korzyści ja uważam, że jest mnóstwo. Oczywiście podstawowo korzyści są też aspekty finansowe, ale rozumiem, że jakby nie na tym się w tej chwili skupiamy. Natomiast sama możliwość właśnie obracania się wśród takich partnerów, którzy też później jakby są takimi fajnymi łącznikami do innych ludzi, tak? Do innych podmiotów, do innych rolników, do innych firm. To jest naprawdę coś niesamowitego. To jakby poza obecnymi korzyściami, właśnie tymi takim budowaniem sieci, budowaniem znajomości, to myślę, że to też będzie miało długofalowe skutki korzyści właśnie, tak? Że gdzieś ktoś, kto z nami współpracował, może nas z jakimś partnerem też połączyć. Tak naprawdę też przez jakieś różne inne działania trafiliśmy do tego konsorcjum, też właśnie gdzieś przez kogoś poznane coś i generalnie to są, no, jak wiadomo, życie w każdym, w różnych aspektach różnie fajnie ścieżki przeplata i tutaj też tak naprawdę było, więc ja jakby uważam, że szczególnie w tak zacnym gronie to wszystkie korzyści właśnie wymierne trochę schodzą na drugi plan, jak jest ogromna szansa, którą już gdzieś widzimy, tak? Już jakieś kontakty dodatkowe są, możliwości, no to jest naprawdę...
Czyli można jest... powiedzieć, że ta praca w konsorcjum i ten projekt pozwala wam myśleć o szerszym rynku, tak?
Tak, myślę, że tak. No samo to, że wspierane są w ramach tego projektu działania, które samemu oczywiście też pewnie próbowalibyśmy dotykać, ale tutaj jednak mamy bezpośrednio skierowaną uwagę na to, tak, co wspierane działania, to w ogóle też może będzie trochę na to przestrzeni, tak, bo ten projekt koncentruje się wokół tak zwanego rolnictwa regeneracyjnego. To jest teraz naprawdę temat bardzo na topie, z którym też, nie wiem czy na topie to jest dobre słowo, ale jest bardzo, zyskuje coraz większego, na coraz większym znaczeniu. I widzimy to także na naszym już podwórku. To tutaj nie chciałabym za bardzo w rolnicze tematy, te tematy, tak? Natomiast teraz się zmieniły pewne sposoby wsparcia rolników, właśnie w których jednym z obszarów jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie na działania związane właśnie z tym rolnictwem regeneracyjnym. W Polsce w tym przypadku nazywane jest rolnictwo węglowe, to są takie zamienne nazwy. Natomiast, więc przez to, że na naszym lokalnym rynku też to się dzieje, na pewno byśmy starali się w to wchodzić i wspierać rolników. Natomiast no, udział w tym konsorcjum, w tym, że to już się zaczęło, tak, teraz jest trzeci rok, więc zaczęliśmy o tym myśleć, zaczęliśmy w tym temacie działać dużo wcześniej niż w ogóle była mowa o tym u nas.
Więc jesteście gotowi. A powiedz mi tak z czystej ciekawości, jak rolnicy w Polsce reagują na wasze rozwiązanie? Czy są chętni do używania?
To jest, myślę, że temat wciąż bardzo się zmieniający. Jeszcze kilka lat temu, jak zaczynałam ja swoją przygodę z Satagro, to powiem się, że bardzo często zdarzało się, że rolnik mówił: a co pani mi opowiada? Co mi pani opowiada? Dziadek robił, pradziadek robił, gdzie ja teraz będę się bawił?
Dobrze było, po co zmieniać?
Oczywiście, jakieś satelity obserwują mnie, jakieś oczywiście, tak. Gdzie ja będę różnicować, no to mi tylko na gorzej pląd, no w ogóle absurd, tak? Jakaś taka... oczywiście nie wszyscy, tak? Bo mamy też klientów, którzy od samego początku istnienia Satagro są z nami i uwierzyli dużo wcześniej, ale w każdym razie te kilka lat temu było dużo więcej sceptycznie nastawionych osób. W tej chwili to też widać po rosnącej konkurencji, tak? Jest coraz więcej firm, które zaczynają na tym naszym rynku działać, w podobny sposób wspierać rolników. No myślę, że to jest jedno z drugim nierozerwalnie skorelowane. Jeżeli jest popyt, to jest podaż, tak? I tak to wygląda. Natomiast w tej chwili rzeczywiście coraz więcej rolników stosuje te nasze lub inne rozwiązania. Myślę, że to też bardzo, bardzo właśnie te wyzwania, o których wspomniałam, na to wpływają, bo po prostu rolnicy muszą, już nawet nie to, czy chcą, czy nie chcą, ale muszą szukać tego typu rozwiązań, żeby sobie ułatwić i żeby w ogóle dać radę z tymi różnymi wyzwaniami się mierzyć.
Skoro mówisz o wyzwaniach, bo na pewno wy próbujecie rozwiązać wyzwania rolników, ale na pewno sami też macie pewne wyzwania w pozyskiwaniu środków i o to chciałbym zapytać. Jak trudno jest wam pozyskiwać, czy wchodzić w konsorcja horyzontalne na przykład, lub pozyskiwać środki, które są wam potrzebne? Jeżeli mogłabyś coś powiedzieć na ten temat?
Jasne. Muszę podkreślić, że my jesteśmy naprawdę ogromnymi szczęściarzami, jeżeli chodzi o tego typu tematy. Ponieważ każdy z tych naszych do tej pory realizowanych projektów wydaje mi się, że był dużo łatwiejszy do rozpoczęcia przez to właśnie, że mieliśmy fantastycznych partnerów. Że to nie było tak, że my sami gdzieś tam staraliśmy się od zera wgłębiać się w napisanie wniosku, w wymyślenie. Zawsze jakby w tych naszych konsorcjach były osoby, które już miały doświadczenie w tym, które z reguły to one zapraszały nas do tego typu inicjatyw. Dlatego nam było dużo łatwiej przygotować jedynie jakiś, nie wiem, wsad merytoryczny, tak? Opisać, oczywiście też gdzieś tam pomyśleć, wymyśleć, co i jak można by zrobić. Natomiast tymi takimi bardzo formalnymi stronami tego wnioskowania zajmowali się doświadczeni konsorcjanci. Więc wydaje mi się, że to jest taką podstawą, która, nie mówię oczywiście dla wszystkich, tak? Natomiast no my jesteśmy maleńce. Prężnie i naprawdę mamy świetną drużynę, ale wciąż jest ona mała. I myślę, że właśnie dla takich podobnych firm jak my, dużą szansą jest właśnie po prostu rozpoczęcie takiej współpracy z kimś, kto już taką drogę przeszedł, kto już ma doświadczenie, wie, jak się za to zabrać. Myślę, że po prostu to jest dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze wiąże się z dużo mniejszym strachem. Bo jednak zawsze jest to strach, tak? Podejmujemy jakieś ryzyko, bo jednak trochę czasu potrzeba, żeby taki wniosek przygotować. Szczególnie jak się właśnie gdzieś tam działa na początku po omacku, bo nie za bardzo wiadomo co, jak. To myślę, że to jest, mówię, fajny konsorcjant, doświadczony konsorcjant. To jest naprawdę bardzo, i my byliśmy tymi szczęściarzami, że szczególnie w tych większych projektach udało nam się z kimś takim współpracować.
Ale szczęście trzeba pomagać. I...
Oczywiście. Staramy się jak możemy.
No i właśnie, jakie rady masz dla, powiedzmy sobie, innych małych firm, które również po wysłuchaniu tego pomyślą sobie, też bym chciał spróbować, bym chciał wejść w konsorcjum. Jak to mogą zrobić? Jak zacząć?
Bardzo dobre pytanie. Ciężko mi jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Myślę, że jak wspominałeś, szczęściu trzeba pomóc, tak? My tego szczęścia mieliśmy, ale oczywiście w różnych jakby... W różne sposoby mu pomagaliśmy, tak? Byliśmy właśnie na przykład Raising Food Star w EIT Food, tak? Gdzie mieliśmy też możliwość brać udział w różnych fajnych inicjatywach, które zarówno wspierały rozwój takiej wzrastającej gwiazdy ze strony edukacyjnej, ale jakiejś tam w pewien sposób finansowej, gdzie też dały możliwość właśnie nawiązywania różnych znajomości i myślę, że właśnie gdzieś tam próbowanie wchodzić w różne środowiska, w różne takie właśnie inicjatywy, które wspierają małe przedsiębiorstwa, czy raczkujące, czy wzrastające gwiazdy. Bardzo lubię, lubię to...
Tłumaczenie.
Tak.
Myślę,
że to rzeczywiście to może być takim, żeby po prostu nie próbować się gdzieś tam izolować i siedzieć na zasadzie, ojej, jesteśmy jeszcze mali, tacy nieśmiali, tylko próbować i my właśnie mówię, gdzieś między różnym, dzięki różnym znajomościom, no nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że naprawdę fantastyczne projekty udało nam się, wciąż je realizujemy, tak, ale już zrealizować i tak, więc myślę, różne inicjatywy wspierające, żeby próbować, żeby poświęcić trochę tego czasu swojego, który na początku wydaje się, że jest go bardzo mało, wiem, też przez to przechodzimy, ale tak, różne inicjatywy wspierające, wzrastające gwiazd.
No dobra, energia jest, szczęście jest i oby było dalej, trzymamy kciuki.
Nie, dziękuję.
Co dalej z tym Raising Star? Zatagro. Co dalej? Co będziecie robić? Jakie kierunki technologiczne myślicie? No bo rynek jest, rolnicy pewnie będą coraz chętniej spoglądać na tego typu rozwiązania. No to właśnie, co zaoferujecie?
Bardzo szczegółowo nie będę mówić, żeby nie zdradzać. Natomiast w każdym razie tak, na razie jeżeli chodzi, tutaj też sporo rozmawialiśmy o projektach, tak, to jeżeli chodzi o jakieś kolejne, to tutaj jeszcze nie wiem, natomiast jak wspomniałam, chyba nie było żadnego roku, w którym byśmy byli bez żadnej inicjatywy tego typu, więc na razie skupiamy się na dwóch, w tej chwili jeden zaczęty, drugi, który jeszcze trwa. I wokół tego będziemy się koncentrować. Oczywiście jeden, drugi projekt są naprawdę fantastyczne pod tym kątem, że to, co w ramach nich robimy, przełoży się potem na naszą działalność, naszą ofertę. Tak, więc ten aspekt komercjalizacji tych dokonań, tych działań jest naprawdę, wydaje mi się, że też fenomenalny pod tym kątem. Co będziemy my, jako my też, jakby niezależnie już od tych dofinansowań, działać, w którą stronę iść? No rynek jest, trzeba przyznać, że coraz cięższy przez konkurencję. My mamy tą przewagę, że już od dawna tutaj jesteśmy, relatywnie od dawna oczywiście, tak, no porównując bardzo dynamiczny, dopiero rozwijający się rynek tego typu firm. Natomiast mamy jeszcze mnóstwo pomysłów, które, mówię, nie wchodząc w szczegóły, ale które jeszcze mogą pewne aspekty prowadzenia gospodarstwa wspomagać. Marzy nam się, żeby nasza platforma Satagro była takim miejscem, w którym rolnik będzie miał wsparcie w każdym aspekcie prowadzenia swojej działalności. My co prawda koncentrujemy się tylko na gospodarstwach specjalizujących się w produkcji roślinnej, ale to jest też ogromna grupa odbiorców. I bardzo byśmy chcieli, bo też bardzo często nasi klienci mówią, że wszystko fajnie, pięknie, tych rozwiązań jest mnóstwo, ale one są takie porozrzucane, że ktoś się zajmuje jakimś wycinkiem, ktoś inny i bardzo ciężko im się w tym odnaleźć, tak? Jednak wiadomo, zawsze nauka nowego programu to jest czas. Rolnicy nie mają naprawdę tego. To jest niesamowite. Ja tak podziwiam ludzi, którzy się specjalizują w takich rzeczach. No naprawdę, to jest nie dość, że to jest małe, niejednokrotnie nie małe przedsiębiorstwo. To jeszcze ciężka praca fizyczna. Tyle czynników nieprzewidywalnych, które, no magia, dla mnie to jest kosmos, o to myślę, że jest dobre w tym kontekście słowa. W związku z tym, wracając do sedna, czy do celu, do którego dążę, marzy nam się właśnie, żeby Satagro było takim miejscem, które spowoduje, że rolnik nie musi przeskakiwać, nie musi tracić czasu na nie, logowanie się do innego miejsca. Bardzo nam zależy na różnych partnerstwach, właśnie takim wspomaganiu kompleksowym gospodarstwa, co oczywiście odpukać, tak? Do tej pory nam fajnie wychodzi. Blisko współpracujemy z różnymi partnerami w różnych dziedzinach. Jeszcze trochę, te trochę obszarów mamy i właśnie może to jest odpowiedź na twoje pytanie, że dążymy do tego, żeby jak najbardziej kompleksowo i z jak największą ilością specjalistów, tak? Bo my nie chcemy wchodzić teraz i nie wiem, zajmować się i udawać, że jesteśmy specjalistami od nawozów. No nie jesteśmy, tak? Od tego mamy partnera. I takich partnerów myślę, że przez takie partnerstwa, przez rozwijanie tego i stworzenie takiego miejsca przyjaznego i kompleksowego dla klienta, chcielibyśmy się rozwijać dalej i do tego dążyć. O tak.
Powiedziałaś tutaj, że komercjalizujecie albo macie w planie komercjalizować pewne wyniki działań, które robicie w ramach projektów. I ja chciałbym zapytać, czy te projekty są dużą częścią waszej strategii biznesowej i kierunku rozwoju, czy jest to coś, co robicie jakby z boku biznesu?
W moim odczuciu jest to bardzo ważna część, ponieważ tutaj należy podkreślić, pomimo że mamy świetną drużynę, to wciąż jest ona bardzo mała. Znaczy relatywnie mała, tak? Ja uważam, że jakby jesteśmy dużo w stanie zrobić. Natomiast Satagro to jest tak naprawdę 15 osób. Co więcej, tak? Poza tym, że nie jesteśmy dość mali, to utrzymujemy się od samego początku bez inwestora. W związku z tym tego typu projekty, możliwość dofinansowania pewnych działań, no jest nieoceniona. Tak, i już abstrahując od aspektów właśnie takich, które dają takie projekty, jeżeli chodzi o znajomości, myślę, że to jest dobre słowo, to właśnie ten możliwość dofinansowania działań, na które pewnie w normalnym takim trybie właśnie działania małej drużyny, bez inwestora, bez dodatkowych pieniędzy na pewne działania takich właśnie od inwestora, to myślę, że byśmy nie byli w stanie po prostu realizować. Więc odpowiadając kluczowo na twoje pytanie. Tak, jest to ważny aspekt naszej działalności i w moim odczuciu bardzo istotnie dużo dla nas znaczy.
Teraz pytanie może być troszeczkę kontrowersyjne.
Najwyżej ucieknę.
Porównanie łatwości zdobywania środków krajowych i europejskich. Twojej opinii.
Okej. Moja opinia. Chciałabym tak raz jeszcze odnieść się do tego, że mieliśmy fantastyczne i duże szczęście mając znajomości wśród podmiotów, które miały doświadczenie i które nas zaprosiły do różnych konsorcji. W związku z tym te projekty, które realizujemy, ja wspominam jako samo pozyskiwanie dobrze przez to, że mieliśmy pomoc, mieliśmy wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o... Łatwiej mi jest porównać aspekt potem raportowania, rozliczania i tutaj. Tak, to tutaj rzeczywiście w przypadku Horyzontu no jest to czysta przyjemność, tak? Powiem zupełnie szczerze, jest bardzo intuicyjna platforma. Nie jesteśmy bardzo... tak bardzo jakby... Nie liczy się tak bardzo każda fakturka czy każdy papierek, liczy się bardziej efekt. To jest to, co my... I z tego jesteśmy rozliczani, tak? Czy to jest robione tak, jak powinno być robione? Czy to ma uzasadnienie biznesowe? Czy to generalnie ma ręce i nogi? W tych projektach krajowych, które, tak jak powiedziałam, są dla nas też niesamowite i bardzo ważne, jednak ten aspekt raportowania jest dużo bardziej czasochłonny. Nie mówię, że nie warto, bo nie chciałabym nikogo tutaj tym zniechęcić, natomiast rzeczywiście takie nie wiem, czy mniejsze zaufanie, może większe po prostu, więcej wymagań, jeżeli chodzi o dokumentację, jeżeli chodzi o potwierdzanie wszystkiego, jest rzeczywiście tutaj w tych projektach krajowych, ale chciałabym podkreślić jeszcze, warto.
Znaczy to ma swoje uzasadnienie, tak? Bo są to pieniądze publiczne, które muszą być sprawdzone, w jaki sposób są wydatkowane, więc... Ale warto zwrócić uwagę na tą różnicę, że jednak horyzont nie jest tak straszny i jest relatywnie łatwo rozliczyć te projekty horyzontalne, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to tutaj...
Warto i też tutaj chciałam podkreślić, bo pamiętam, że jak zaczynaliśmy ten projekt, to też tam jakiś na gruncie już naszych krajowych regulacji prawnych, czy tam tego typu aspektów miałam i krajowy punkt kontaktowy po prostu wtedy to była... Miodzio i rzeczywiście męczyłam, pytałam, wypisywałam i wszystkie gdzieś tam moje bolączki czy wątpliwości, na które konsorcjanci z innych krajów nie byli w stanie mi odpowiedzieć, bo po prostu no, u nich to inaczej wyglądało, tak? Inne regulacje prawne, u nas coś tam, to chyba było przy zatrudnieniu czy przy jakichś takich, w każdym razie inne po prostu gdzieś tam też te krajowe regulacje są. I to jest fantastyczne, że są takie miejsca, które można zadzwonić się, podpytać, upewnić, tak? I to tyle.
Cieszymy się, że znalazłaś pomoc w krajowym punkcie kontaktowym, bo to jest nasza rola. Asiu.
Tak, i przepraszam, jeszcze to nie miało być słodzenie, tylko naprawdę jest to... naprawdę, mówię, pamiętam, ja, no miałam, nie były to jakieś ogromne rozterki, ale ja jestem też taka, że ja bardzo lubię mieć wszystko pewność co do wszystkiego, że dobrze robię, a nie gdzieś tam, a bo mi się wydaje, to machnę ręką, tak? A potem w razie kontroli będę się martwić, tak? No nie, ja lubię mieć od początku poukładane i wszystko w głowie, więc i na papierkach, nie tylko w głowie. Więc rzeczywiście to było nieocenione.
Nasiu, to pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby dalej szło tak, jak idzie do tej pory. I tego życzymy tobie, firmie.
I dziękujemy za miłą rozmowę.
Dziękujemy. Żeby nie zapeczyć za kciuki i powodzenie, nie będę dziękować, natomiast za rozmowę bardzo dziękuję.
Jeżeli zainteresował Cię program Horyzont Europa, zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.
Po więcej informacji oraz dane kontaktowe zapraszamy na stronę kpk.gov.pl.